Dzień dobry, program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Kłaniamy się w to sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. Będziemy jak zawsze do godziny 12, a co przygotowaliśmy? Dziś powiemy, jakie są sposoby na oszczędzanie energii w gospodarstwie domowym, czyli jakie zasady wprowadzić na co dzień, żeby zmniejszyć rachunki za prąd. Drobne i niby oczywiste, ale wciąż zdarza nam się o nich zapominać. Ale także powiemy o bezpieczeństwie, oczywiście w kwestii korzystania z urządzeń elektrycznych w domu, jak też i w kontakcie z infrastrukturą elektroenergetyczną w przestrzeni publicznej, a możemy z tym mieć do czynienia chociażby podczas wypoczynku czy budowy domu. A w drugiej części programu będzie o roślinach doniczkowych, bo wśród tych uprawianych w domu znajdują się także te, które mają właściwości lecznicze. Scharakteryzujemy więc kilka z nich, powiemy, jakie mają zastosowanie i jak je uprawiać, ale przed ich zastosowaniem należy upewnić się, czy mamy do czynienia z odpowiednią rośliną i właściwą jej odmianą, bo to bardzo ważne. Jeszcze przypominam, że Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogród@radio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, także własne Państwa doświadczenia, które potem można przekazać za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. Dom i Ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin. Taki dziś potrwa do 12, warto więc z nami zostać. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Zaczynamy od oszczędzania energii. Jakie są te domowe sposoby? Co tu warto wziąć pod uwagę? Przypomina rzecznik prasowy PGE Dystrybucja S.A. Karol Łukasik.
Oszczędności generalnie są ważną kwestią dla większości gospodarstw domowych, ale i firm, zwłaszcza w czasie szalejącej inflacji spowodowanej w dużej mierze wzrostem cen paliw i w konsekwencji również cen energii elektrycznej. Oszczędzanie możemy zacząć od takich prostych zachowań, jak odłączanie od sieci różnych sprzętów, których aktualnie nie używamy, takich jak ładowarki, telewizory, czajniki bądź jakieś inne sprzęty kuchenne. Dlatego, że większość tych urządzeń, które mamy w domu, jeżeli są podłączone akurat do sieci, to pobierają energię. A możemy to poznać na przykład po uruchomionych diodach albo po temperaturze na tych urządzeniach, która jest większa od temperatury otoczenia. Warto również przeanalizować domowe zużycie energii elektrycznej w naszym gospodarstwie, czyli kiedy na przykład korzystamy najczęściej z pieca, z bojlera, kiedy zużywamy najwięcej prądu albo kiedy robimy pranie, to pozwala nam na dobór odpowiedniej taryfy. Do dyspozycji mamy kilka możliwości, a że wielu z nas korzysta z urządzeń domowych najczęściej w godzinach nocnych bądź w weekendy, to w tych przypadkach można oszczędzić tutaj nawet 20-30% tej energii, którą zużywamy.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tych taryfach. Co to oznacza? Co tu jest ważne?
Tutaj ważną kwestią jest to właśnie, kiedy zużywamy najwięcej energii. Jeżeli w ciągu dnia zużywamy jej tak samo, taką samą ilość, powiedzmy, jak w nocy, no to wtedy korzystamy z taryfy ogólnej, czyli płacimy przez całą dobę tą samą stawkę. Natomiast jeżeli przebywamy w domu w godzinach wieczornych, popołudniowych albo w weekendy, wtedy warto przestawić się na taryfę właśnie weekendową albo wieczorną, co pozwoli nam na generowanie tych dodatkowych oszczędności.
Jak to zrobić? Jak się przestawić?
Aby się przedstawić, należy zgłosić się do swojego operatora, czyli tutaj akurat w przypadku naszym to jest PGE Obrót, i złożyć taki wniosek o zmianę taryfy.
I wtedy pracownik dostosuje, tak, do naszych potrzeb?
Pracownik dostosuje do taryfy, taką taryfę, jaka będzie nam najbardziej odpowiadała.
Warto też zwrócić uwagę na żarówki, wymienić na takie, które będą mniej prądu pobierały, a także na sprzęt elektrooszczędny.
W naszych domach znajdują się również takie sprzęty, które muszą być włączone nieustannie, typu na przykład lodówka. Dlatego kupując sprzęty należy zwracać uwagę na stopień energooszczędności. Warto czasem zainwestować w lepszy sprzęt, ale mieć potem mniejsze rachunki. Sposobem na oszczędności mogą być również systemy inteligentnych domów, pozwalające na zapisywanie ustawień bądź sterowanie urządzeniami zdalnie. Na rynku dostępnych mamy również wiele typów programatorów ograniczających zużycie energii w naszych gospodarstwach domowych. No i w Polsce obserwujemy ostatnimi laty ogromne zainteresowanie fotowoltaiką, która, jeżeli ją uzupełnimy jeszcze dodatkowo o magazyny energii, również generuje wyraźne i duże oszczędności dla naszego portfela. Nie wszyscy w domach stosują jeszcze energooszczędne żarówki, a jest to naprawdę bardzo duża oszczędność, ponieważ no, taka żarówka zużywa tego prądu przynajmniej 3 razy mniej niż zwykła żarówka, taka stosowana jeszcze przed laty. Dlatego warto sprawdzić na przykład w pokojach albo w pomieszczeniach, z których rzadko korzystamy, czy na pewno te wszystkie żarówki już zostały wymienione. Dzisiaj mamy do dyspozycji żarówki LED-owe, które no, są raz, że dużo bardziej trwałe, a dwa, kosztują nas znacznie mniej. Oprócz energooszczędnych żarówek zwracajmy każdorazowo uwagę również na to, ile energii zużywają urządzenia, które kupujemy. Często urządzenia, które zużywają mniej energii, wcale nie są droższe albo ich cena jest nieznacznie droższa, a powodują znaczne oszczędności i te pieniądze po prostu pozostają w naszym portfelu.
Niby drobne zmiany mogą wpłynąć znacznie na obniżenie kosztów. Krótka przerwa, po niej powiemy m.in. o bezpieczeństwie, oczywiście w kwestii właśnie prądu.
Dom i ogród.
Skoro mówimy dziś o prądzie, to nie może zabraknąć kwestii bezpieczeństwa, bo podczas korzystania ze sprzętu elektrycznego trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa właśnie. Dlatego warto je przypomnieć.
Energia elektryczna jest dziś niezbędna niemal w każdej sferze naszego życia. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ona nas otacza na każdym kroku. I choć każdy z nas ma z nią kontakt, to niestety nie każdy pamięta, jak prawidłowo z niej korzystać. Wielokrotnie podczas codziennych obowiązków czy na przykład odpoczynku zapominamy o zagrożeniach, które na nas czekają, jeżeli nie stosujemy się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. PGE Dystrybucja w poczuciu odpowiedzialności za swoich odbiorców wychodzi z inicjatywą edukacyjną skierowaną do dzieci już na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. I tutaj przykładem takich działań mogą być m.in. zajęcia prowadzone przez naszych pracowników w szkołach, czy cykl grafik promowanych w mediach społecznościowych zatytułowanych Bezpieczne wakacje z PGE Dystrybucja. I tutaj najważniejszym takim aspektem, jeśli chodzi o uświadamianie, jest pokazywanie, jak ogromne niebezpieczeństwo niesie ze sobą nieprawidłowe użytkowanie tych urządzeń elektrycznych. Dlatego część zajęć dla najmłodszych poświęcona jest z pozoru błahym kwestiom, takim jak niedotykanie sprzętów podłączonych do prądu mokrą dłonią, czy prawidłowe wyciąganie wtyczki z gniazdka.
Rozwijmy zatem ten temat. Czego nie robimy? Na co zwracać uwagę i na co uczulać najmłodszych?
Dorośli mieszkańcy gospodarstw domowych zwykle pamiętają i wiedzą, w jaki sposób używać wszelkiej maści urządzeń. Natomiast tutaj bardzo istotną kwestią jest to, aby już od najmłodszych lat uczulać dzieci. Czym jest prąd, jakie ze sobą niesie zagrożenia, w jaki sposób używać urządzeń. Mamy takie urządzenia jak na przykład suszarki do włosów, które są szczególnie niebezpieczne, na przykład w wannie, bądź wiele innych urządzeń, których kontakt z wodą powoduje przeniesienie prądu na obudowę i takie dziecko, zwłaszcza jeszcze niedoświadczone z cienką skórą, naprawdę te zagrożenia są niebezpieczne i każde takie porażenie może skończyć się na nieszczęśliwym wypadkiem, którego każdy z nas chciałby uniknąć. Warto również każdorazowo zapoznawać się z instrukcjami obsługi urządzeń elektrycznych, nie dotykać ich mokrymi rękami, stosować się również przede wszystkim do tych instrukcji, ponieważ no to zapewnia nam podstawowe bezpieczeństwo nam i naszym członkom rodziny. Szczególnie ważne jest również zwracanie uwagi na jakość naszych urządzeń, z których korzystamy. Nie korzystajmy z urządzeń, które zostały uszkodzone, gdzie widzimy na przykład przerwany kabel, gdzie coś iskrzy, gdy to podłączamy, albo dochodzą szmery, które są niepokojące. Również bardzo ważne jest to, abyśmy nie wyciągali z gniazdka naszych urządzeń za kabel. Może to raz, że spowodować uszkodzenie przewodu, a dwa, jeżeli ten przewód już jest uszkodzony albo osłabiony, może spowodować porażenie prądem.
To bezpieczeństwo w domu, ale niezwykle ważne jest bezpieczeństwo także nasze na dworze, na zewnątrz, podczas wypoczynku, czy budowy domu, czy też innych prac. Zawsze możemy się zetknąć z infrastrukturą elektroenergetyczną. Wszystkie urządzenia są oczywiście specjalnie oznakowane i pod żadnym pozorem nie wolno się nawet do nich zbliżać.
Bardzo istotną kwestią jest też rozpoznanie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej. Te znaki ostrzegawcze nie znajdują się na naszych urządzeniach bez powodu. Dla osób postronnych te urządzenia mogą być śmiertelnie niebezpieczne. I tutaj niestety młodzi ludzie często ignorują ostrzeżenia lub wręcz próbują udowodnić, że nic im nie grozi, co często kończy się poważnymi wypadkami. Ale wypadki te nie zawsze wynikają z młodzieńczej nonszalancji. Często z ich przyczyną jest po prostu nieuwaga i niestosowanie się do zasad BHP podczas wykonywania prac ziemnych, budowlanych czy chociażby rolniczych. Tylko w tym roku mieliśmy kilka przypadków porażenia operatorów sprzętu budowlanego, wywrotek, wysięgników pomp z betonem czy budowlańców pracujących na rusztowaniu. I tutaj również należy bardzo uważać na zjawisko łuku elektrycznego, który jest niezwykle niebezpieczny w obrębie urządzeń elektroenergetycznych, ponieważ potrafi porazić człowieka nawet bez fizycznego kontaktu z samymi urządzeniami. W tym roku również przed sezonem żeglarskim zostały wydane przez Polską Grupę Energetyczną mapy z liniami przecinającymi zbiorniki wodne, na których zaznaczone są również wysokości, na jakich zawieszone są linie nad lustrem wody. I one są właśnie dla bezpiecznego pływania po najczęściej uczęszczanych szlakach wodnych, głównie Warmii, Mazur i Podlasia. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie wypadków przez przypominanie nam o zagrożeniach, których nie widzimy, no bo prądu nie widać, ale są dookoła nas.
O czym mówił rzecznik prasowy PGE Dystrybucja S.A. Karol Łukasik. Odsyłam Państwa na stronę internetową. Warto wziąć to wszystko pod uwagę, bo bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych jest najważniejsze.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+. Dom i ogród.
Teraz przenosimy się do ogrodu, choć niekoniecznie, bo z końcem lata przenosimy swoje zamiłowania do upraw właśnie z ogrodów do domu, na parapety i tutaj przez całą zimę możemy je uprawiać. A jest wiele roślin, które nie tylko ozdobią nasze domy, ale także mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. To między innymi aloes, żyworódka czy anginowiec. I od tej ostatniej rośliny właśnie zaczniemy. Anginowiec, anginek to zwyczajowe nazwy pelargonii pachnącej. To roślina warta uwagi i być może mamy ją wśród naszych roślin w domu, a nawet o tym nie wiemy, że ma właściwości lecznicze, a zwłaszcza warto ją posiadać w okresie jesienno-zimowym. Dlaczego o tym Hubert Rydzewski z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie?
Wśród roślin doniczkowych mamy również kilka gatunków, kilka rodzajów roślin, które posiadają również właściwości lecznicze. Rośliną również często uprawianą w domach od dawna jest anginowiec lub tak zwana anginka. To nazwa zwyczajowa pelargonii pierzastej, rośliny o charakterystycznym zapachu. Liście zawierają olejek geraniowy wykorzystywany w przemyśle chociażby perfumeryjnym, ale udowodniono działanie bakteriobójcze tego olejku. Pomaga w infekcjach ucha środkowego, chociażby może być stosowane takie liście rozgniecione z olejkiem, właśnie smarowanie ucha. To pomaga przy dolegliwościach. Przy stanach zapalnych działa odprężająco, może być stosowana zewnętrznie w postaci rozgniecionych liści jako dodatek do herbat. Dodatkowo zapach anginowca odstrasza owady, takie jak muchy, komary, mole chociażby właśnie w szafach. Możemy taką gałązkę położyć, ona doskonale będzie właśnie odstraszać te owady. I poza tą pelargonią pachnącą, w sprzedaży możemy znaleźć również inne gatunki, również o ciekawym zapachu liści, również stosowane właśnie do aromatyzacji chociażby, takie jak Pelargonium tomentosum, czyli pelargonia omszona, czy pelargonia odoratissimum. Również te gatunki możemy uprawiać na parapetach okiennych, również mają właśnie przyjemny zapach i mogą być stosowane podobnie jak pelargonia pachnąca. Pelargonie to rośliny również mało wymagające. Przy ich uprawie stosujemy standardowe podłoże do roślin doniczkowych. Również starajmy się nie przesuszać tych roślin, ale również nie zalewajmy, aby nie doprowadzić do gnicia korzeni. Rośliny te w miarę potrzeby możemy przycinać, aby nadawać im bardziej taki zwarty pokrój, a przy okazji pozyskiwać liście.
Podobnie cenną, wartą uwagi, choć mniej znaną, rośliną jest żyworódka.
Kolejnym gatunkiem, który jest również często uprawiany w domach, jest żyworódka. I żyworódka jest to rodzaj kilku, a tak naprawdę kilka gatunków z rodzaju Kalanchoe. Najczęściej uprawiane gatunki Kalanchoe daigremontiana, Kalanchoe lativirens i Kalanchoe pinnata, czyli tak zwana żyworódka pierzasta. Najszerzej przebadana i o potwierdzonych właściwościach leczniczych jest żyworódka pierzasta. Ta żyworódka różni się od pozostałych gatunków tym, że roślinki przybyszą pojawiają się na liściach dopiero, gdy ten liść utniemy i położymy na podłożu. Inne gatunki, właśnie Kalanchoe daigremontiana i lativirens, no charakteryzują się tym właśnie, że te roślinki pojawiają się na już rosnących roślinach na żywych liściach. Także po tym możemy łatwo poznać, że mamy do czynienia z gatunkami raczej niestosowanymi, a do stosowania jako roślinę leczniczą poleca się właśnie Kalanchoe pinnata, czyli żyworódkę pierzastą. Jest to gatunek właśnie najszerzej przebadany, o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Sok i maści z liści żyworódki są powszechnie stosowane na różnego rodzaju zranienia skóry, infekcje, zapalenia. Nawet sok z takich liści jest stosowany przy przemywaniu gardła, przy różnego rodzaju infekcjach. Maść z żyworódki dodatkowo można stosować na ukąszenia owadów. To łagodzi właśnie chociażby świąt, spędzenie po ukąszeniach owadów.
A jak wygląda żyworódka, bo to mniej znana roślina? Jak ją możemy opisać, jakie warunki należy jej stworzyć?
Żyworódki są to też sukulenty o skórzastych, mięsistych liściach. No i właśnie żyworódka. Skąd nazwa żyworódka? Liście większości gatunków mają właśnie tak zwane te rozmnóżki, czyli rośliny potomne pojawiające się na brzegach liści. Ale właśnie ten gatunek leczniczy, tak jak wspomniałem, Kalanchoe pinnata, czyli żyworódka pierzasta, te rośliny przybyszowe tworzy na brzegach liści dopiero, gdy liść jest ucięty i położony na podłożu. Uprawa żyworódki również jest nieskomplikowana. Rośliny potrzebują przepuszczalnego podłoża. Starajmy się je podlewać w miarę umiarkowanie, tak aby podłoże nie przesychało za mocno, ale również nie przelewajmy tych roślin. Żyworódka, tak jak wspomniałem, jest to właśnie sukulent o skórzastych, właśnie ta żyworódka, ta lecznicza żyworódka pierzasta, Kalanchoe pinnata, ma liście złożone. Liście złożone najczęściej z trzech, z dwóch par, trzech par listków. Liście są jasnozielone, takie właśnie żywo-zielony kolor, lekko piłkowane. Roślina dorasta najczęściej do wysokości około 30 cm. Oczywiście możemy tę roślinę skracać. Bardzo łatwo takie skrócone pędy ukorzeniają się, ale oczywiście też możemy tę roślinę rozmnażać właśnie kładąc liść na podłożu. No i właśnie na tych ząbkach w liściach tworzą się nowe roślinki przybyszowe.
Inną wartościową rośliną domową jest aloes, ale o tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Warto uwagi jest aloes, to sukulent, czyli roślina, która przystosowała się do życia w warunkach ograniczonej dostępności wody i wykształciła tkankę wodną służącą do jej gromadzenia. Dlatego miąższ aloesu składa się w niemal 98% z wody, a pozostałe 2% to ponad 200 różnych aktywnych składników, które mają dobroczynne działanie na nasz organizm.
I chyba taką najbardziej znaną rośliną z grupy doniczkowych o właściwościach leczniczych jest aloes. Aloes to rodzaj sukulentycznych roślin obejmujących około 500 gatunków. Są to sukulenty o takiej rozecie liściowej. Brzegi liści są pokryte kolcami. We współczesnej medycynie najczęściej wykorzystywany jest aloes zwyczajny, aloe vera. I sok z tej rośliny, jak wszyscy dobrze wiemy, przyspiesza chociażby gojenie ran. Ale sok z aloesu wchodzi również w skład różnych maści, które stosujemy przy pielęgnacji skóry, przy pielęgnacji włosów. Sok ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, nawilżające, poprawiające odporność organizmu. I aloes może być stosowany również wewnętrznie, chociażby w postaci napojów pomagających w detoksykacji organizmu, a także wzmacniających układ odpornościowy. Sam aloes zwyczajny tak naprawdę jeszcze jest rzadko uprawiany w domach, chociaż coraz częściej jest spotykany w sprzedaży i coraz łatwiej można nabyć sadzonego sadzonki aloesu zwyczajnego, ale w domach bardzo często uprawiamy na oknach aloes drzewiasty, aloe arborescens, który w przeciwieństwie do aloesu zwyczajnego nie tworzy takiej przyziemnej rozety liści, ale właśnie rośnie jako taka roślina bardziej krzewiasta. Aloes drzewiasty ma te same właściwości. Możemy jego tak samo stosować właśnie jak aloes zwyczajny. W domach możemy spotkać się również z innymi gatunkami aloesów. Tych aloesów w sprzedaży jest bardzo wiele. Niestety nie wszystkie mają sprawdzone właściwości lecznicze, a wręcz niektóre mogą mieć właściwości nawet trujące. Także jeśli nie wiemy, z jakim gatunkiem aloesu mamy do czynienia, lepiej jego nie stosujmy, a przy zakupie możemy chociażby upewnić się u sprzedawcy, jaki jest to konkretnie gatunek i sprawdzić, czy jest to leczniczy aloes, czy też nie.
A jaki aloes jest w uprawie?
Aloes w uprawie jest rośliną dość bezproblemową. Oczywiście jest to sukulent, czyli potrzebuje dużo słońca, wybierajmy właśnie parapety dobrze oświetlone, na takich miejscach aloes będzie bardzo dobrze rósł. Podłoże też starajmy się, aby to było podłoże przepuszczalne, raczej na bazie drobnego żwiru z dodatkiem piasku, z niewielką ilością substancji humusowych. I oczywiście podlewanie, starajmy się aloesa nie przelewać, gdyż to będzie prowadziło do gnicia, ale również nie przesuszajmy jego zbyt mocno, gdyż to też źle wpływa na roślinę. Jeśli nie jesteśmy pewni właśnie właściwości danej rośliny, lepiej unikajmy jej stosowania. Trzymajmy się raczej właśnie takiej zasady, jeśli właśnie jesteśmy pewni, wtedy stosujmy. Jeśli nie wiemy, zapytajmy się właśnie kogoś, kto może mieć taką wiedzę, może nam tą roślinę rozpoznać. Jeśli nie, nie warto ryzykować z roślinami. Aloes, tu warto też wspomnieć, gatunki aloesów nie mają zbyt dobrego wpływu na zwierzęta, zwłaszcza na koty, także starajmy się uważać, jeśli mamy zwierzęta w domu, aby ten aloes nie był na nich dostępny.
Warto więc korzystać z naturalnych specyfików, ale przed ich zastosowaniem raz jeszcze przypominamy, należy upewnić się, że mamy do czynienia z odpowiednią rośliną i właściwą jej odmianą. A dziś Państwu doradzał Hubert Rydzewski z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.